dobry.
Chciałem się przywitać jakimś słowem ze slangu lat 90., ale nie znam żadnych.
Jeepers Creepers.
Nazywam się Sergiusz.
A ja się nazywam Konrad Kurocki.
I prowadzimy podcast Comics Mani. Gdybyście się jeszcze nie zorientowali.
Ci, którzy się zorientowali, to fajnie. Ci, co się... Ale jest coś innego w trakcie dzisiejszego odcinka. Powiedz, co jest?
Co?
Jest 9 kurwa rano.
A, to prawda. Pierwszy raz w historii komiksmenów nagrywamy wcześniej. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony.
On jest zadowolony. Ja zawsze walczę o czas, więc nie ten, ale jestem ciekaw, czy... Dajcie znać, czy jest inny vibe, kiedy komiksmeni są o porach.
Więc dzisiaj dzień dobry jest jak najbardziej na miejscu. Przynajmniej w naszym przypadku.
Dlatego to powiedziałem.
W zeszłym miesiącu, w zeszłym tygodniu zagłębiliśmy się w lata 90 mocno.
Och, jakie to było cudowne. Czy wy też uważacie, że to było cudowne?
I dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek i to podwójnie. Bo stwierdziliśmy, że przez te wszystkie filmy MCU, które się niedługo wyklują, za mało czasu poświęcamy mutantom i różnym rzeczom związanym z X-Men. Więc w zeszłym tygodniu był Comics Generation X, a w tym tygodniu będzie...
Niezwykły film o tym samym tytule, ale niewiele mający wspólnego z komiksem Generation X, The Movie.
Ale zanim zaczniemy, to mam do ciebie pytanie. Szybkie, krótkie. Widziałeś drugi zwiastun Shang-Chi?
Nie.
Tak myślałem.
Ja w ogóle... Przepraszam bardzo, ale ja chciałem się podzielić z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, żeby nie myśleli w ogóle, że... Dzisiaj moja ekipa ma premierę, za tydzień robię performance, za 2 tygodnie robię performance. Mówię to tylko po to, żeby nie było tak, że Konrad to jest w ogóle taki non-stop nieprzygotowany, po prostu jest takim lamerem. Konrad po prostu walczy tutaj swoje życie, więc cheers, mate.
Ja popiję wodą. Nie wiem, co ty tam pijesz z rana.
Kawę, jak każdy normalny człowiek.
Fuj.
Powiedziałeś chuj czy fuj?
Fuj. F jak foka.
Okej.
Okay. Może nie przedłużajmy, bo w zeszłym tygodniu nam się zdarzyło prawie 2 godziny odcinek stworzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś precedens, który spowoduje, że od tej pory będziemy wszystkie odcinki mieć tak długie.
Nie bój się, to nie będzie. Myślę, że takie odcinki mogą powstać tylko wtedy, kiedy Konrad jest w temacie.
W tym temacie chyba jesteś, oglądałeś przecież ten film. I z tego co wiem, to chyba nawet więcej niż raz.
Oj, przestań mówić takie rzeczy na antenie. No, ponieważ bardzo lubiłem, wciąż lubię Comics Generation X. Kto słuchał ostatniego odcinka wie, że są różne etapy i w tym komiksie. Nie za wszystkim przepadam. Ale tak, widziałem ten film 2 razy, ponieważ jak byłem młodszy, bardzo się jarałem. Sobie tak pomyślałem nawet w ogóle... Co? W ogóle film Generation X? W ogóle nie ma nawet filmu X-Men. W sensie wtedy jeszcze. A co dopiero ten, ale już wtedy nie było dobrze, bo teraz to przynajmniej mogłem się pośmiać. Wtedy to byłem po prostu wkurwiony.
A jak ty to oglądałeś w tamtych czasach?
Wiesz co, no nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie. Powiem to w ten sposób. Radzę sobie.
Jeżeli wziąłeś to z jakiegoś bazaru w stylu, wiesz...
Chodzi ci o taki targ jak na tysiąclecia w Lublinie?
Na przykład.
Od jakiegoś pana, który nie wie nawet co sprzedaje i tak. Obok włoskich pornosów i ziemniaków tak. Leżała płyta Generation X.
Płyta?
Dyskietka.
Dyskietka.
Czy nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, co to są dyskietki?
Mam nadzieję. Jeśli w taki sposób, to nie powinien się niczego wstydzić, bo to był standard przecież w tamtym okresie.
Myślę, że jednak mam czego się troszeczkę wstydzić.
Dobra, nie wnikam. Boję się.
Poleciałam do Stanów.
żeby obejrzeć Generation X. Szanowałbym bardzo za to.
Ale wiesz co, tak sobie, żeby jakoś może połączyć w ogóle te tematy, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy tydzień temu, to mówiłeś, że Marvel chyba dużo postawił w ogóle na ten komiks.
Tak, jak czytałem do odcinka ten komiks ponownie, to zauważyłem, że w tej sekcji reklam jest cały czas napierdalane Generation X, Generation X, Generation X. Nawet jeszcze zanim ten komiks się ukazał, tam był ten Fallen's Covenant, to wtedy cały czas zajawiali, że ten crossover prowadzi do nowej serii, która będzie po prostu hitem. I to było tak powiedziane, tak przekazywane, jakby to było, nie wiem, jakieś wydarzenie roku co najmniej.
Mhm. Więc... No wiesz, w pewnym sensie tak sobie wyobrażam, że wiesz, no skoro jednak postanowili włożyć jakieś tam pieniądze w ogóle w tą produkcję, nie wiem, czy na tamte czasy to był spory budżet.
Myślę, że nie.
Nie wygląda.
O tym powiemy w pewnym momencie tego odcinka. Więc tak, dużo, mam wrażenie, że dużo pieniędzy w to ładowali. Nie dziwota, że powstał film, ale przygotowując się do poprzedniego odcinka, natknąłem się jeszcze na coś, co mnie bardzo zainteresowało. Ankieta Marvelowa w czasach przedinternetowych. Marvel pozyskiwał informacje na temat swoich klientów za pośrednictwem bardziej tradycyjnych metod niż dzisiaj. I na jednej stronie komiksu, nie pamiętam, była Generation X1, była ta ankieta, 10 pytań z wielkim napisem: tak, możesz to skserować. Bo jak sobie to wiesz, żeby nie zniszczyć komiksu. Bo jak to skserujesz, wypełnisz i wyślesz i małymi literkami jest napisane i zapłacisz, wsadzisz do koperty $2, to dostaniesz za wypełnioną ankietę darmowy komiks. Więc w ten sposób próbowano wyciągnąć dane na temat czytelników. I jakie wspaniałe pytania. Czy komiks X-Men powinien być drukowany jako dwutygodnik czy miesięcznik? Czy Wolverine powinien dostać z powrotem swój szkielet i szpony z adamantium? Czy Spider-Man powinien zostać w małżeństwie, czy rozwieść się z Mary Jane?
No przecież...
Czy gdyby Marvel publikował, publikował więcej komiksów o Wolverine niż obecnie, to byś kupował, czy nie? Czy Sabretooth powinien być bohaterem, czy złoczyńcą? Trzech ulubionych X-Men wypisz? Czy Gambit i Rogue powinni wziąć ślub? Który, to jest też fajne, który bohater Marvela powinien dostać swój własny tytuł w serii 2099? Twój ulubiony superbohater i twój ulubiony złoczyńca. Więc z tych pytań wszystkich też widać, jak bardzo X-Men byli popularni, bo no tak. Praktycznie większość dotyczy X-Men.
No tak.
Więc nie dziwota, że powstał jakiś tam film, tym bardziej, że kreskówka przecież wtedy była ta stworzona przez Foxa, emitowana i ona była w ogóle jakaś mega
ale ja się właśnie, wiesz, co zastanawiam, bo pamiętam, wiesz, zawsze na przykład się tłumaczy popularność Jubilee tym, że ona się znalazła w tej kreskówce, która była tak strasznie popularna, że miała taki, wiesz, jako postać taki szerszy zasięg, pomimo tego, iż wcale nie była taka super, chociaż ja uważam, że była. I tak się zastanawiam, wiesz, jaką oglądalność miała ta kreskówka, że stała się takim fenomenem?
Na pewno dużą, no ale ja się nie dziwię, bo to jest naprawdę jedna z najlepszych kreskówek Marvela. Znaczy nie, żebym ja oglądał wszystkie, bo tak naprawdę oglądałem tylko te z lat 90. Nowych rzeczy nie oglądam kompletnie. Ale no, kurwa, no to był super serial, no. Ja szanuję bardzo TVP2 ówczesne za to, że to emitowało w Polsce praktycznie 2 lata po premierze w Stanach.
TVP2? Co to było?
Tak, to leciało na dwójce na początku.
To chyba za twoim pokoleniem, bo ja to oglądałem na Cartoon Network.
Ja miałem wtedy, nie wiem ile, 6 lat może i to leciało w Polsce na dwójce. Pamiętam, że to oglądam. Wojownicze Żółwie Ninja leciały na dwójce i X-Men.
Ostatnio próbowałem z Mikołajem obejrzeć Czarodziejki z Księżyca, ale to już nie działa.
Dla mnie to nigdy nie działało, ale wiesz, jaki jest mój stosunek do japońskiej popkultury. Dobrze, X-Men byli popularni, ale tej popularności nie zauważały chyba studia filmowe, albo nie wiem, o co chodzi. Nie chcieli ryzykować, że się nie uda. Efekty specjalne były nie takie, nie wiem dlaczego, ale powstawały wtedy filmy, ale telewizyjne i bardzo chujowe. Nie wiem, który film Marvela był, ten telewizyjny był pierwszy, czy Nick Fury, czy Fantastyczna Czwórka, czy Kapitan Ameryka. Ale to był okres beznadziejnych filmów Marvela i w to wpisuje się dzisiejszy tytuł, który będziemy omawiać, czyli Generation X, który miał być serialem, nie filmem.
Tak, tak, ale ja myślę, że wiesz to, że to warto w ogóle podkreślić, że to jest telewizyjna produkcja.
Tak.
Bo jednak te budżety są znacznie, w sensie teraz to się wszystko w ogóle zmieniło, ale jakby kiedyś one były drastycznie różne. I nawet wiesz, nawet taki serial jak Buffy the Vampire Slayer, który jest przecież świetny i wszyscy w ogóle to wiemy, jak się obejrzy pierwszy odcinek, no to oczywiście jest dużo, jest w ogóle nieporównywalnie lepiej niż Generation X, ale jeśli chodzi o jakieś takie walory produkcyjne, no to no.
To co, ten sam poziom, czy gorzej, czy lepiej?
Wiesz co, ja myślę, że...
Bo ja nie jestem fanem Buffy.
Ja myślę, że Joss, w sensie, no tam po prostu byli lepsi
twórcy, aktorzy
i aktorki, ale też Joss Whedon chyba jest po prostu, abstrahując od tego, że przemocowcem, to jednak był, wiesz, bardziej kreatywny w tych rozwiązaniach. I wiesz co, i wydaje mi się, że okej, to też od razu powiem, że ja nie orałem jakby biografii twórców Generation X, The Movie, ale wiesz, ale wydaje mi się, że Joss Whedon, on się, wiesz, wychował w ogóle na fantastyce i on ma szacunek do fantastyki, a wydaje mi się, że to, co mówiłeś w ogóle o tych, że oni, wiesz, producenci czy dyrektorzy tych wytwórni, oni po prostu oddawali te filmy chyba byle komu. I ci ludzie w ogóle nawet nie wiedzieli w ogóle, wiesz, bo można na niskim budżecie przecież stworzyć bardzo fajny klimat, tak?
Można, teraz nawet przecież powstają fajne rzeczy kompletnie robione amatorsko na YouTube.
Dokładnie,
dostępne.
Dokładnie. I wiesz, ja myślę, że to po prostu było raczej tak, że oni tak, wiesz, tak na pół gwizdka próbowali zrobić coś, nie rozumiejąc w ogóle, jak te rzeczy trzeba robić. I później wychodziły takie backkarty, które, nie wiem, dla kogo one miały być przeznaczone.
Ja powiem tylko tyle, jeszcze kończąc już ten wstęp, że od kiedy założyliśmy ten podcast, wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał obejrzeć ten film, którego bardzo się bałem. Wiedziałem o jego istnieniu od lat, ale nigdy się nie przemogłem, żeby go obejrzeć, bo chyba mi było trochę szkoda czasu. Rozczarowałem się.
I co?
Rozczarowałem się i tak, bo myślałem, że jednak mimo wszystko będzie trochę inny klimat. Że to będzie trochę w stylu Power Rangers. A w tym filmie się niewiele dzieje, jeśli chodzi o akcję.
To prawda. Wiesz co, bo okej, tylko wszyscy teraz chill the fuck down, w ogóle, bo chciałem powiedzieć, tam są momenty, które gdyby zrealizować dobrze, to tam jest, tam są takie rysy potencjału.
No, to miał być pilot serialu, ale przez to, że się nie sprzedał, no to zrobili z tego film telewizyjny, który się w sumie tak kończy nie wiadomo jak do końca.
Nie no, w ogóle tak, wiesz, w sensie dramaturgicznie ten film jest tragiczny.
Jeszcze jedna rzecz. No. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie ten film przed słuchaniem tego odcinka, to jest dostępny w całości na YouTubie, w bardzo kiepskiej jakości. I mimo tego, że zachęcamy tutaj teraz do sięgania po nielegalne źródła, bo to zostało wrzucone przez kogoś po prostu, prawdopodobnie ktoś to sobie nagrał i zamieścił na YouTubie, to ja na miejscu twórców i kogokolwiek, kto przyłożył rękę do tego gówna, wstydziłbym się w ogóle, wiesz, pociągać do odpowiedzialności osoby, które to kopiują i udostępniają nielegalnie, bo...
To w ogóle...
Nie chciałbym być kojarzony z tym czymś.
Ale też wydaje mi się, że nie ma co liczyć, że powstanie wersja remastered.
No, raczej nie. Więc jeśli chcecie sobie obejrzeć półtorej godziny z życia poświęcić na kuriozalny film, to jest dostępny w internecie.
Ale nie wiem, słuchaj, dzięki temu, że to nagranie znajduje się na YouTubie, nie wiem, czy poświęciłeś czas, aby poczytać komentarze.
Tak, jestem w szoku, ale ja uważam, że powinniśmy o komentarzach powiedzieć na samym końcu i skonfrontować to z naszą opinią.
Dobrze.
Więc film powstał w roku 96, więc 2 lata po premierze komiksu Generation X, co jest w ogóle też interesujące.
Niesamowite tempo.
Tak, że X-Men istniejący od prawie 30 lat, 30 lat w zasadzie w tamtym momencie, nie mieli swojego filmu i trzeba było się zadowolić kreskówkami, a Generation X dostali własny film. No ale tak jak mówiliśmy, wynika to z tego, że po prostu budżet był słaby i też to widać to w składzie tej drużyny, bo nie ma wszystkich członków znanych z komiksu.
Tak, a ci co są...
To też nie mają za dużo wspólnego z tymi znanymi z komiksu.
Więc, ale wiesz, mi się wydaje, że to właśnie też pokazuje, jak niepoważnie traktowali, wiesz, materiał źródłowy, bo oczywiście nawet w tych współczesnych produkcjach jakby zdarzają się takie modyfikacje na rzecz ekranizacji filmowej, no ale to jest takie totalne free for all.
No bo to jest właśnie, to nie jest ekranizacja, tylko adaptacja, bo ekranizacja to jest wierne oddanie tego, co było w materiale źródłowym, adaptacja, no to możesz sobie tam czerpać po prostu z materiału źródłowego i pójść w innym kierunku. Tylko że MCU robi to dobrze, bo wymyśla swoje historie bazując na czymś dobrze znanym, ale w taki sposób, że to wszystko się łączy w całość. Wiesz, komiksy i filmy mimo wszystko są jakoś powiązane. A ten film jest przykładem tego, jak wziąć jakąś markę tylko dlatego, że jest dobrą marką, tak, sprzedającą się, żeby zrobić film, żeby zarobić na tym pieniądze, chociaż to chyba nie zarobiło pieniędzy. Ale wiesz, o co chodzi. Ten taki jeszcze do niedawna stosowany przez Hollywood schemat adaptacji jakichś znanych rzeczy. Bo teraz na przykład, jest, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, wybuch jakichś w ogóle filmów na podstawie zabawek. I firmy takie jak Hasbro czy Mattel dogadują się ze znanymi dużymi wytwórniami i produkują filmy na podstawie swoich marek dobrze się sprzedających, po to, żeby oczywiście napędzać sprzedaż zabawek. Ale nie jest to już coś w stylu Transformers sprzed 14 lat, czy G.I. Joe sprzed 10 lat, tylko lepsze trochę kombinowanie, przynajmniej w teorii, bo te filmy jeszcze się nie pojawiły, ale z zapowiedzi wynika, że to będą jakieś ciekawe podejścia do tego typu adaptacji.
To znaczy, wiesz, ja to generalnie mam raczej problem z takimi nachalnymi, kapitalistycznymi praktykami, a już w ogóle trochę mój taki, wiesz, dziecięca naiwność jakby trochę pękła, kiedy uświadomiłem sobie, że takie kreskówki, które ja na przykład, wiesz, lubiłem jako dziecko, typu Jason the Wild Warrior. tak, to ta kreskówka o tych roślino-samochodach. Że wiesz, że to po prostu wyglądało tak, że firmy zabawkarskie, czy jak to nazwać, po prostu potrzebowały boostu do sprzedaży,
tak,
w ogóle.
Zlecały tworzeniem przed komiksów albo filmów. Z He-Manem tak było. Z G.I. Joe tak było, z Transformers tak było. To miała być taka zbudowanie historii wokół zabawek po to, żeby dzieci kupowały je i odtwarzały to, co widziały w serialu czy w komiksie.
No i wiesz, no i ja, abstrahując od tego, że niektóre z tych rzeczy są, nie wiem, ciekawe czy dobre, typu Gargoyles, to no to jak wiesz, jak to przeczytałem, to sobie myślałem, kurwa, jak mnie obrzydliwie w ogóle... Na szczęście żyłem w Polsce, więc nie było opcji na kupowanie tych zabawek, także fuck you, w ogóle wiesz, producenci zabawek, ale no troszeczkę moje takie, wiesz, serce antykapitalisty przez chwilę zadrżało.
Dobra, ale jest 20 minuta, a my gadamy o rzeczach niezwiązanych z tematem.
Totalnie związanych z tematem.
Trochę związanych, ale mniej związanych z samym filmem. Głównymi bohaterami są, tak jak w komiksie, uczniowie i nauczyciele, którzy są mutantami. Więc dyrektorką jest Emma Frost, która w filmie jest chyba Brytyjką, bo ma brytyjski akcent.
Tylko w ogóle zastanawiam się, wiesz, bo ta aktorka, którą akurat kojarzę, nie pytaj skąd.
Ja nie kojarzę znikąd tych aktorów, w ogóle nikogo nie znam.
Ona jest Brytyjką i się tak zastanawiam, wiesz, czy po prostu, czy wiesz, wzięli ją, okazało się, że ma brytyjski, wiesz, jest trochę coś takiego, że Amerykanie uważają, że brytyjski akcent zawsze brzmi lepiej.
Tak, że brzmi tak...
Sophisticated.
Tak.
Więc zastanawiam się, czy wiesz, czy to był taki jakby świadomie przejęcie jej naturalnych umiejętności na rzecz w ogóle tej adaptacji.
Być może.
Ale nie ma tu żadnego uzasadnienia w ogóle, wiesz.
Jest Banshee, który jest Irlandczykiem, tak jak w komiksach. I w ogóle tutaj miałem takie lekkie... Zaintrygował mnie ten aktor. Przez to, że to była taka marna jakość i film sprzed 30 lat. to myślałem, że przez chwilę myślałem, że to może jest ten... Oglądałeś serial Ekipa?
Mhm.
I tam jest Johnny Drama. Pamiętasz Johnny'ego Dramę?
Okej.
Czy ten aktor w tym filmie nie wyglądał podobnie? Ja przez chwilę myślałem, że to są on.
Nie pomyślałem o tym, ale w sumie jak powiedziałeś, jakby zasugerowałeś to połączenie, to okej.
Podobny styl i podobna uroda. Ale w ogóle to też jest śmieszne, bo Banshee w tym filmie ma taką brudkę, nie? Mm-hmm. Popularną chyba w tamtym okresie. I w komiksie też był taki moment, że Banshee zapuścił taki zarost. I się zastanawiam, co miało wpływ na co. Czy to komiks miał się troszeczkę upodobnić do filmu?
Aha.
Czy było na odwrót? Czy po prostu to jest w ogóle niepowiązane ze sobą?
No, ciekawe. Ja muszę się przyznać, że o ile kostium White Queen jest w jakiś bardziej bezpośredni sposób nawiązaniem w ogóle do jej pierwotnej matry, to nie wiem, o co chodzi z tą kurteczką Banshee.
Kurteczką Banshee?
Tak, on ma taki blazer.
Też nie wiem. On wygląda jak jakiś policjant futurystyczny taki.
Tak, w ogóle, no i czemu?
A czy Banshee w komiksach też w ogóle rzadko kiedy wkładał swój kostium i nosił taką, tylko że on nosił kurtkę chyba Boston Celtics, z tego co ja pamiętam. Taką sportową kurtkę,
tak,
taką, wiesz.
Tak.
Więc może to miało jakoś korelować, nie wiem. Głównymi bohaterami są Jubilee i Skin.
Wiesz co, i to akurat jest jakoś spoko. W sensie, jakoś tak mam wrażenie, że...
Dziwne, że to się nazywa Generation X. Komiks był o drużynie i tam nigdy nie było głównego bohatera, a tutaj wybrano dwóch członków drużyny, tak, i postanowiono zrobić z nich protagonistów. Nie rozumiem tego, bo pojawiają się też inne postacie, ale one są kompletnie drugoplanowe.
Najlepsze w ogóle, wiesz, może... Jak myślisz? Dlaczego padł wybór na Mondo?
Poczekaj. Z tych postaci, które... No dobra, Mondo, okej, okay, jest postacią z komiksu, ale tak jak mówiliśmy tydzień temu, pojawiającą się bardzo rzadko. Jest M i na tym się kończy, tak?
Tak,
obsada komiksowa. Tak, jest jeszcze Mondo właśnie i pojawia się Buff, która ma być chyba wersją filmową Husk.
Tak, tak.
Bo są podobne wizualnie i w sumie charakterologicznie tak przynajmniej...
Tak, tak, tak.
Jest... Refrax? Który chyba miał być Chamberem?
Miał być Chamberem, ale domyślam się, że ze względu na ten... ale wiesz, no to jest w ogóle taka tania kopia Cyclopsa.
Tak, tak. Cyclops jeszcze większy chujek niż w komiksach. No i jest ten Mondo, który jest jego najlepszym przyjacielem. I oni oboje są takimi jokami.
No.
Powiedzmy.
Powiedzmy. W ogóle ten Mondo i ta... W sensie, wiesz, ten Mondo i ta M to w ogóle to są jakieś drafty postaci, wiesz, w ogóle, a nie... Na zasadzie...
Oni tam nic nie robią, mogłoby ich nie być, nic by się nie
mogłoby
wydarzyło.
Ich nie być i nic by się nie wydarzyło, niestety. Wydaje mi się, że to też jest trochę przejaw, wiesz, systemowego rasizmu, bo często tak było w ogóle w tych serialach, zwłaszcza z tamtych lat, że... Tutaj na szczęście w ogóle, wiesz, jest przynajmniej ten Skin, który no, jest protagonistą, co nie? To jest jakby okej. Okay. Nie wiadomo, dlaczego Jubilee nie jest Azjatką.
Właśnie miałem a propos systemowego rasizmu się poruszyć ten wątek, że to, o co kurwa chodzi? Dlaczego?
Nie ma żadnego powodu w ogóle, dlaczego Jubilee miała nie być... Nie mieć, wiesz, tych korzeni azjatyckich. No ale też jakby tylko skończę tą myśl, że wiesz... Mm-hmm. Często w tych serialach w ogóle ci aktorzy, którzy reprezentują mniejszości, oni są takimi komentatorami rzeczywistości. W sensie, tak jak mówisz, gdyby ich w ogóle usunąć z fabuły, to nic by się nie stało. I wiesz, i to jest też taki jakiś przejaw, mam wrażenie, tego systemowego rasizmu.
No i pojawia się jeszcze główny antagonista, czyli dr Russell Trash. Który jest kurwa czymś tak dziwnym, że nigdy nie widziałem czegoś tak dziwnego. Bo ogólnie ten film, jak go włączałem sobie, to miałem taki... Tak, że może to będzie film w stylu tak chujowy, że aż dobry.
Tak.
Pokroju The Room na przykład. I miałem nadzieję, że... Znaczy, w sumie, mówiąc szczerze, to śmiałem się kilka razy. I to tak naprawdę, na poważnie. Nie mogłem uwierzyć w pewne sytuacje. Ale to był śmiech chyba, wiesz, to był śmiech niezamierzony. w zamiarach twórców ja nie powinienem się tam zaśmiać.
Tak,
i
tak.
Było kilka takich sytuacji, które po prostu mnie rozjebały. To jest lepsze czasami niż komedia, ale nie jest to jednak niestety ten poziom na przykład The Room, gdzie cały film jesteś w stanie obejrzeć i po prostu podziwiać chujowiznę tego filmu i doceniać, że w tej chujowiźnie jest jakaś wartość. Tutaj nie ma żadnej wartości i to, co robi ten koleś, który grał tego Russella Tresha, ja nie wiem, o co chodzi. Czy jemu tak kazali, czy on sobie tak wymyślił?
Wiesz co?
To był okres, w którym Jim Carrey był popularny, bardzo popularny i to jego pajacowanie
tak.
pojawiało się w każdym filmie z jego udziałem i ten koleś próbował chyba go naśladować, ja mam takie wrażenie.
Tak, ja wiesz co, ja znam w ogóle tego aktora, bo ja nie, był kiedyś taki serial, który się nazywał, to był taki... To była taka kanadyjska próba zrobienia własnych X-Files i to się nazywa Psy Factor.
Wow.
I on był tam takim, wiesz, głównodowodzącym tej całej ekipy. I grał poważnie, w sensie, wiesz, jakby normalnie. Ale tu chyba, wiesz, ja mam wrażenie, że on chyba celował w taki właśnie, wiesz, no na przykład... Filmy z komiksów, które wtedy, do których można by się, było się odwoływać, prawda? To na przykład Batman, gdzie, wiesz, Jack Nicholson po prostu tego Jokera grał też trochę.
Ale nie w ten sposób.
Nie, no wiadomo, że nie, ale ja myślę, że to było gdzieś właśnie na styku tego, co powiedziałeś o jakiejś takiej popularności Jima Carreya. U nas w Polsce Cezary Bazura.
Kolejna marna
kopia. Ale nie sądzę, żeby ten aktor sięgał po ten model.
A skąd wiesz? Ale najgorsze w tym jest to, że Cezary Bazura w swoim kopiowaniu Jima Carreya i tak jest okej w porównaniu z tym gościem. Koleś się nazywa Matt Frewer. I co ciekawe, nie zwrócimy tej uwagi, ale on grał Moloka w Watchmenach.
O, tak. Mhm.
I teraz widzę, że grał też na przykład w takich serialach jak Orphan Black albo Altered Carbon.
Grał, bo to są rzeczy, które są koprodukcjami kanadyjskimi. On jest kanadyjskim aktorem, okay. który tam sobie całkiem nieźle radzi.
Okej. Okay. Ja nie znałem tego typa. Znaczy znałem, ale nie wiedziałem nawet.
No to...
Tak, ale główny złoczyńca jest kompletnie pojebany. I to dosłownie i w przenośni. A jak przedstawia się fabuła tego wspaniałego filmu, Konradzie? Która zaczyna się od bardzo mądrych słów na temat mutacji, od definicji mutacji nawet.
Bo też nie powiedziałeś o ważnej rzeczy,
no.
że w sensie o ile można wywnioskować, to też z początku wiem, to White Queen jest tutaj jakąś naukowczynią.
Tak.
I też jej tej moce to nie jest taka stricte telepatia.
To nie zostało do końca powiedziane, na czym te emocje polegają.
Ona w ogóle przede wszystkim najlepsze są...
Ale wygląda jak Storm trochę. W pewnym momencie, jak przywołuje te swoje moce. Tak, efekty są super.
Wiecie, dużo takiego sfokusowanego światła, które jakieś wiatraki rozwiewają jej włosy. Nie wiadomo czemu w ogóle.
Bo używa mocy.
Co?
Bo używa mocy. Film zaczyna się prologiem, który dzieje się 5 lat wcześniej i w tym prologu główny złoczyńca, doktor Tresh, chce zrobić eksperyment polegający na usunięciu mózgu mutantowi, który... Czy masz szczypce zamiast rąk?
Ja myślę, że to taki, wiesz, trochę taki Elephant Man.
Trochę
czy taki
tak.
Krab-boy.
Kraboludzie z South Parku. Kraboludzie. Smakują jak kraby, gadają jak ludzie. I... Co to za mina?
Nie wiem, o co chodzi.
To żałuj. I Emma Frost wchodzi do tego gabinetu i przerywa ten niecny eksperyment, przez co ten pajac zostaje wyrzucony z pracy, a później akcja przechodzi do współczesności.
Poczekaj, no. Bo tam jest moja ulubiona aktorska scena, kiedy Emma Frost palec podnosi i odchodzi tak dramatycznie.
A, tak, to jest dobre.
Aktorstwo.
No. Tak. Już po tym fragmencie wiedziałem, że będzie zajebiście. W ogóle najlepsze było to, że w momencie, jak to oglądałem, to byłem sam w domu i Dorotka, moja dziewczyna, weszła do pokoju i tak patrzy i mówi: myślałam przez chwilę, że oglądasz jakiś film erotyczny z TV4. Bo to kurwa tak wygląda. I tak jest też grane. W ogóle kiedyś na Comedy Central Polska był taki program robiony przez Grzegorza Halamę, jego żonę i Marka Grabie. Było sobie porno, nie wiem, czy kojarzysz.
Nie.
I to był program komediowy polegający na tym, że oni brali pornosy, wycinali z nich sceny seksu i podkładali głosy pod postacie, które w tych wątkach fabularnych. I przez to robiło się bardzo absurdalnie i ten film trochę tak wygląda. Jak właśnie jakby ktoś wyciął z pornosa sceny fabularne i postanowił zmontować to w jakąś historię, która nie jest pornograficzna. I to ma bardzo klimat pornosa. I pod względem aktorstwa, i pod względem w ogóle tego, jak te ujęcia wyglądają. I tych kostiumów paskudnych. Więc później przechodzimy do współczesności, gdzie Angelo Espinoza odjeżdża w siną dal do szkoły dla mutantów i jest ta popierdolona scena, która ma pokazać, jaką ma moc, kiedy jego młodsza siostra łapie go za rękę i go trzyma ale za tą rękę. Nie wiem dlaczego. W sensie chyba z tęsknoty.
Nie no, wiesz, to jest w ogóle tak fatalnie zrobione, ale wiesz, najlepsza jest ta siostra w ogóle tego Angelo, która po pierwsze jest za stara na to, żeby zachowywać się w ten sposób.
Bo jest tam jakąś nastolatką, nie?
Nastolatką graną przez 20-letnią aktorkę, tak.
A jakby, jeżeli byłaby, nie wiem, 5-letnim dzieckiem, tak, to miałoby to sens, nie?
No i to jest, wiesz, to jest to, co w ogóle sprawia, że większość scen w tym filmie nie działa, bo jakby taka psychologiczna motywacja w ogóle, wiesz, tych postaci do robienia tych rzeczy w ten sposób jest, no, żadna.
No i trzeba też zwrócić uwagę na to, że Angelo w adaptacji, w przeciwieństwie do tego, co jest w komiksach, odczuwa ból podczas rozciągania tej swojej skóry.
No i to jest spoko.
Tak, to jest uzasadnione i to mnie właśnie zawsze dziwiło, dlaczego w komiksach w żaden sposób się to nie on tego nie odczuwa, tej swojej mocy, no bo on jednak mimo wszystko to powinno go boleć, więc on tutaj się drze przez jakieś 30 sekund, ta siostra go nie puszcza i stoi z taką apatyczną miną, przez co wygląda bardzo dziwnie.
Bardzo dziwnie.
Ale trochę ma klimat młodzieżowych horrorów z lat 90.
Tak.
Trochę gęsia skórka, ale z gorszym budżetem i z gorszym wykonaniem.
Ja do gęsi skórki jestem sobie nawet i teraz wrócił w ogóle. Wiesz, albo do... Jak się nazywał ten taki pierwozór? Jest taki...
Czy boisz się ciemności?
Czy boisz się ciemności?
To było dobre.
Boję.
I okazuje się, że doktor po 5 latach dostał pracę w jakiejś, nie wiem, jakiejś firmie jako ekspert od marketingu i zajmuje się tym, żeby swoimi dziwnymi sposobami wszczepiać klientom potrzebę kupowania produktu tworzonego przez tą firmę.
Czyli wiesz, taka incepcja w gorszym wydaniu.
Kurwa, no. Nie zwróciłem uwagi na to, że faktycznie myślisz, że...
Christopher Nolan się na tym wzorował? Tak.
Mam nadzieję.
Słuchaj, zaraz się okaże, że ten film...
Na pewno tak właśnie było, że ten film wyznaczył trendy i gdyby nie on, to nie byłoby dzisiejszej
całej popkultury.
Ale na tym się nie kończy jego rola, bo chciałby dokończyć eksperyment sprzed lat, który polega na tym, że chce stworzyć maszynę za pomocą komórki z mózgu mutanta po to, żeby otworzyć drzwi do innego wymiaru, do wymiaru snów i wchodząc w sny poszczególnych osób, programować ich umysły po to, żeby kupowali jak roboty te wszystkie produkty, bo i wtedy sprzedaż zwiększy się w ogóle o 1000000% i wszyscy będą zadowoleni. No ale ten szef firmy chyba nie jest do końca zadowolony z tego pomysłu i mówi, żeby się uspokoił ten popierdoleniec, który w ciągu tej sceny trwającej może 3 minuty przechodzi przez wszystkie stany emocjonalne, jakie istnieją, robiąc przy tym kurwa miny jak najgorszy pajac z cyrku. Jest to po prostu straszne.
Tak.
No ale okazuje się, że jego sztuczki wpływają na Jubilee, która się pojawia jako nastolatka grająca sobie w centrum handlowym w gierki na automatach. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają te gierki.
A ty grałeś?
Nie.
Ja grałem.
Ja grałem może ze 2 razy w życiu, bo mi rodzice nie chcieli dawać na to pieniędzy.
No, pamiętam, że się kombino, bo tam trzeba było żetony wrzucać.
Tak, żeby grać dalej.
I pamiętam, że piłowaliśmy jakieś stare monety, albo czasami jakieś zagraniczne monety działały jak te żetony.
Sprytne.
Takie...
Teraz ludzie tak robią, żeby mieć wózek z Biedronki z darmo.
To jest to samo. To samo.
Jakie czasy, taka rozrywka. No ale w każdym razie Jubilee sobie gra na takiej gierce i to jest kolejna świetna scena, w której nagle na ekranie pojawia się gęba tego doktora, który mówi graj więcej i ona gra więcej do tego stopnia, że scena z graniem trwa chyba 5 minut i polega na tym, że są przebitki na twarz Jubilee, na guziki maszyny i na ekran gry i tak mocno gra, że w końcu ta maszyna wybucha. I wystraszona tym, co uczyniła, postanawia uciec z tego centrum handlowego. Jest goniona przez ochroniarzy czy policjantów, nie wiem. Gdzieś tam zagoniona w ślepą uliczkę, manifestują się jej moce, ale i tak zostaje złapana i trafia do aresztu. Z którego wyciągają ją?
No, jej przyszli headmasterzy. W krypto...
Czyli Banshee i Emma Frost. I Emma Frost postanawia wykorzystać swoją wspaniałą moc po to, żeby
nie do końca, wodę nie do końca określoną w...
Tak. No ale ma te zdolności telepatyczne mimo wszystko, bo robi wodę z mózgu jednemu z policjantów. Podają się z Banshee za jakichś agentów, którzy mają przenieść Jubilee do ośrodka dla mutantów i to jest iluzja. Bo pokazuje jakąś karteczkę, a ten policjant widzi ich jako tych agentów, którzy pokazują legitymację. I nie wiem, czy to nie jest... Bo w Ultimate X-Men numer 1 pojawia się bardzo podobny wątek, kiedy Jean Grey wyciąga Storm z więzienia i jest dokładnie taka sama sytuacja.
No widzisz? Ale... I kolejny dowód kolejny na to, dowód. Że to jest trendseterski film.
No i Jubilee niechętnie, ale trafia do tej szkoły, która, teraz będzie ciekawostka, grała we wszystkich praktycznie filmach X-Men i Deadpoolu szkołę dla mutantów.
No ale to jest w ogóle jakiś czad. Wiesz, że ten budynek tak bardzo przynależy w ogóle do rzeczywistości X.
Widzisz? I kolejny raz.
Kolejny.
Gdyby nie ten film, być może nie znaleźliby tego miejsca, żeby grał w szkoły w filmach X-Men.
Ale wiesz, może też dlatego, że wiedzieli, że nikt tego filmu nie obejrzał, używali go.
No chyba właśnie obejrzał i to mnie przeraża. W każdym razie dochodzi tam do zapoznania z pozostałymi członkami tytułowej drużyny, która tak naprawdę wcale żadną drużyną nie jest, czyli z Buff, która ma być, która jest tą wersją filmową Husk, ale jej moce polegają na tym, że jest super silna i ma wielkie mięśnie.
To jest chyba nienaturalnie, jej muskulatura jest chyba jakaś taka hardkorowa do potęgi jętej.
Więc ona ma problem z tym, jak wygląda i nosi luźne swetry, żeby zakryć
swoje
mięśnie.
Ale to jest w ogóle zajebiste, wiesz, że po prostu... Ale słuchaj, to jest nawet całkiem ciekawy zabieg, bo z jednej strony podbijasz jej charakter takiej nieśmiałej, zagubionej dziewczynki, która łazi w swetrach, tak? Nie widać jej palców, bo ma zawsze ten... Trochę taki, wiesz, klimat w ogóle też grunge'owy. No a przy okazji, wiesz, można sobie wyobrazić to jej muskulaturę, którą przykrywa tymi szmatami.
Muskulatura pojawia się chyba w dwóch scenach na ułamek sekundy. I ewidentnie widać, że to jest po prostu...
Plastik.
Nie, nawet nie plastik. Wzięli jakąś kulturystkę, która napięła mięśnie na potrzeby filmu. I później w montażu wyszło, że to są mięśnie Buff. Jest ten Refax nieszczęsny, czyli ten pseudo-cyclops, który... strzela promieniami z oczu.
Ale to jest w ogóle taki, wiesz, to jest taki pseudo-cyclops / Dazzler.
Czemu Dazzler?
No bo oni się, no bo refrax to jest z angielskiego, wiesz, jakby od refracting, czyli odbijanie światła, więc mi się wydaje, że te jego beamy są, nie są jakąś, wiesz, wiązką tam laserową czy czymkolwiek, tylko właśnie jakimś tam formą świetlną.
Kurwa, jaka analiza postaci, która jest drugoplanowa i kompletnie nieznacząca. Więc strzela z tymi wspaniale animowanymi, niesamowicie animowanymi laserami z oczu. I jest Mondo, który ma takie same moce jak w komiksach, ale nie zostaje to nigdy pokazane. Znaczy, inaczej, nie jest to wizualnie zaprezentowane, tylko jest o tym powiedziane. Więc jak dotyka kamienia, to staje się twardy jak kamień, ale tego w żaden sposób nie widać. No i M, która... Ona jest w ogóle trzecioplanową postacią. Tak. Mówi chyba ze dwa zdania i w finałowej walce pokazuje swoją super siłę i na tym się kończą tak. Jej
właściwości. I to jest, wiesz,
jej właściwości.
To jest jakby jedno z większych przewinień tego filmu, że... Generation X, który tak bardzo był komiksem zespołowym, tutaj jest w większości przypadków stworzony z postaci, które są wypełniaczami w ogóle tej drużyny, ale nic nie wnoszą.
No być może w serialu mogło się to rozwinąć i wtedy by coś wniosły, no ale
no tak, no w sumie jest to też
no
taka...
Skoro to miał być pilot, no to wiesz.
Jest to trochę standardowa też sytuacja. Wiesz, w pewnym sensie, jak to się teraz na tym zastanawiam, to podobnie było trochę falangskowe, że... Trudno było trochę określić, co ich motywuje, jakie to są charaktery i dopiero później zostały rozwinięte, więc takie tam...
Nie sądzę, żeby twórcy czytali ten komiks i stwierdzili, że przeniosą ten element do swojego wspaniałego filmu. Co tam się dalej działo? Czekaj.
No pojawia się...
Jest niesamowita scena, kiedy się spotyka cała drużyna na boisku i żeby rozdzielić, bo tam dochodzi jakiś bójki czy czegoś.
Przekomarzanie.
No do początku Refrax i Mondo są takimi... Oni gnębią trochę Skina.
Tak.
Jako tego nowego dzieciaka. No i dochodzi tej bójki i pojawia się Banshee, który swoją mocą...
No zademonstruj.
Wydaje dźwięk w stylu... I w tym samym czasie dochodzi do moim zdaniem najważniejszej sceny w tym filmie, mojej ulubionej sceny w tym filmie, którą nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Bo mimo tego, że szef tej firmy, w której pracuje doktor Trasher, nie zgadza się na jego eksperymenty.
To nie jest doktor Trasher, tylko doktor Trash.
Trasher. Trash powinien się nazywać.
Ja myślę, że oni w ogóle chcieli taką konotację, wiesz, zbudować.
Z Night Trasherem mi się chyba skojarzyło. Doktor Trash postanawia mimo wszystko opowiedzieć swoim popierdolonym pomyśle... polegającym na tym, żeby nawiedzać sny klientów. No ale to się dzieje podczas spotkania z zarządem. I on przedstawia swój pomysł i opowiada, jakie to będą korzyści z tego i tak dalej. No i oczywiście wszyscy uważają, że jest psychiczny i że powinno się go umieścić w zakładzie dla niezrównoważonych osób. No i na co on mówi, nie wierzycie mi? To ha, 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 patrzcie teraz. I okazało się, że on, nie wiem jak, bo on chyba miał taką maszynę. Aha, tak, bo on pracując te 5 lat wcześniej miał taką maszynę, która pozwalała mu wchodzić do tego wymiaru, ale nie wiem po co mu ten mózg mutanta. Ja gubię się w fabule tego filmu. To miało być jakieś jeszcze bardziej potężne czy coś? Ta jego umiejętność.
No chyba wiesz.
W każdym razie wszedł w ten wymiar. No.
Efekt cerebro.
Trochę tak. Wszedł w ten wymiar snów i przed spotkaniem zaprogramował wszystkich członków zarządu, że dokładnie o 10:00 zaczną mieć problemy żołądkowe. Więc wybija 10:00, a oni zaczynają pierdzieć i bekać, kurwa. Po czym zabija tego swojego szefa i nie wiem, trafia do tego wymiaru snów na zawsze? Jak do tego dochodzi? Tam wkracza jakaś ochrona? Co tam się dzieje? Ja nie pamiętam nic z tego filmu. Teraz sobie zdaję z tego sprawę.
No bo wiesz, on jest tak źle zrobiony, że właśnie trudno to zapamiętać.
Oddzielona zostaje jego świadomość, która przebywa w wymiarze snów od ciała, które trafia do zakładu dla psychicznie chorych.
No i może zostawmy to, w sensie...
W międzyczasie Angelo i Jubilee, którzy znaleźli wspólny język, odkryli, że w piwnicy szkoły jest schowana ta maszyna sprzed 5 lat, na której eksperymentował Trash.
No bo ja rozumiem, że White Queen jako ta... partnerka w tym projekcie sobie skitrała to.
Tak, ale zamiast ją zniszczyć, ona postanowiła ją umieścić w jakiejś ogromnej sali w piwnicy. I oni odkrywają, że jest ta maszyna, włamują się przy pomocy hakerskich sztuczek Skina. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na te kurwa próby włamania się do systemu szkoły, systemu obronnego. Udaje mu się to. Wchodzą do tego pokoju. Nie wiem, dlaczego oni za wszelką cenę chcieli znaleźć tę maszynę i dlaczego uważają, że w wymiarze snów będą szczęśliwsi niż w szkole. Nie rozumiem, jakie mieli... Znaczy, tam było coś powiedziane o tym, że Jubilee chciałaby się spotkać z rodzicami, chciałaby wrócić do domu, ale nie może, więc musi to robić przez za pośrednictwem snów, co jest kurwa jakimś absurdem. Tym bardziej, że matka do niej dzwoniła 2 sceny wcześniej i postanowiła nie odbierać telefonu.
No bo nie wiesz, że w rzeczywistości trudniej jest zrobić rzeczy, które można zrobić w śnie?
Być może. A Angelo ma stulejarskie zapędy, bo poznaje dziewczynę, która nie do końca jest nim zainteresowana i wchodzi do tego wymiaru snu po to, żeby się z nią tam spotkać. I będąc w wymiarze Jubilee spotyka doktora Trasha i z przerażeniem ucieka stamtąd. A Angelo po spotkaniu z tym pajacem postanawia z nim jakby wejść w taką komitywę po to, żeby dotrzeć do tej dziewczyny. Więc jest jebanym creeperem, który kurwa w śnie nawiedza tą laskę i programuje ją w taki sposób, że ona w rzeczywistości też jest nim bardziej zainteresowana, ale tam jest taka sugestia, że oni mieli senny seks. Nie wiem, tak, czy tak, pamiętasz, tak. Jak sobie tańczą w krzakach? Tańczy sobie w krzakach i chyba dochodzi do seksu w śnie. No i okazuje się, że doktor specjalnie wykorzystał Angelo po to, żeby on odbił jego ciało z tego zakładu psychiatrycznego, żeby mógł wrócić do swojego ciała i kontynuować swoje chore eksperymenty. No i co, i dochodzi do konfrontacji, tak? On wykrada to ciało, ale później jakoś wszyscy trafiają do tego wymiaru snu.
Bo tam jest tam jest taki motyw, że jakby cała ekipa się dowiaduje w ogóle, o co chodzi. I Emma Frost robi jakiś mega speech w ogóle o tym, że otworzy wrota do wymiaru snu. Co też w ogóle mnie konfuduje, bo po prostu nie wiem, nie ogarniam tych jej mocy, bo nagle w ogóle wychodzi, że ona ma bardziej takie moce. Ty kojarzysz taką postać marvelowską, która się nazywa Sleepwalker?
Tak.
No, że to bardziej w ogóle w deseń tego Sleepwalkera. No i w ogóle wiesz, powiedzmy to wprost, że tu są takie jakby te takie naleciałości w ogóle z innych, mocne naleciałości, czy nawet nie nazwę tego inspiracje, tylko w ogóle, wiesz, ty chyba nie oglądasz tych wszystkich horrorów, ale to bardzo przypomina, wiesz, tę fabułę Koszmaru z ulicy Wiązów 3, który miała pod tytuł Dream Warriors.
Teraz ci powiem, dlaczego od samego początku nie powiedziałem, kto jest reżyserem tego filmu. A jest nim Jack Scholder. Wiesz, kim był Jack Scholder?
Nakręcił Dream Warriors?
Nie, ale drugą część Koszmaru z ulicy Wiązów. Ja przez cały film zastanawiałem się, dlaczego to się dzieje w jakimś krainie sennej.
Tak.
O co kurwa chodzi? Co to ma wspólnego z Generation X? Bo mimo tego, że Nightmare się tam pojawił, to był wątek epizodyczny i związany z Emma Frost, a nie z całą drużyną.
Tak.
No i teraz już wiadomo dlaczego.
Ale słabe.
Więc wzięli reżysera Koszmaru z ulicy Wiązów i dlatego jest też ten klimat takiego tak. Horroru dla nastolatków.
Tak.
Ale widzisz, jednak wyłapałeś to.
No i oni...
Czyli jest jego styl twórczy.
Tak, tak.
Widoczny jego... bardzo dobrze.
Mocno wychwycalny. No i oni się tam w ogóle przenoszą, unifikują się jako zespół, tak, że będą, nie wiem, ratować tego skina i ukażą tego trasha, przechodzą przez te wrota.
A poczekaj, jeszcze jedna ważna rzecz.
Tak?
Dlaczego Angelo zgodził się pomóc trashowi? Co jest kolejnym, kurwa, jakimś obleśnym w ogóle pomysłem twórców.
No, a dlaczego?
On mu zagroził, że odwiedzi w snach jego młodszą siostrę i dokona mentalnego gwałtu.
Ale wiesz co,
na
no właśnie.
Kurwa dziecku.
Ale to jest.
Co to kurwa jest?
To jest kolejny raz, wiesz co, zabieg i scena w ogóle z. To są dosłownie, wiesz, groźby Freddy'ego Kruegera.
Tak, tylko że Freddy Krueger to jednak nie była chyba. To nie był jednak film dla dzieci.
No nie.
Nie? A tutaj
nie,
jest sugestia, że to jest dla nastolatków, że to ma być młodzieżowy serial. I też zauważyłem, że oni przeklinają. Dlaczego? O co chodzi? Kto to robił? Dlaczego to leciało w paśmie dla dzieci?
Nie wiem. No tak, no i co? No i są w tym wymiarze ten koleś... No właśnie, to jest taki, on teraz jest takim miksem pomiędzy Jokerem, nie Jokerem, tylko maską Jima Carreya, czy w ogóle Jimem Carreyem, a...
Ace Venturą?
Tak. I właśnie Freddym Kruegerem, tutaj to już wiesz, już w tej przestrzeni sennej, czy tam tym Dreamscape, Dreamland, czy jak oni tam to nazywają, no to już jakby...
Dream Dimension chyba.
Dimension, no to już jakby najbardziej to widać. No i tam są jakieś tam próby, jakiś walk, wszystkie są nieprzekonujące i generalnie dziwne i słabe.
Na końcu Angelo postanawia poświęcić swoje życie, znaczy przynajmniej tak jest, tak przynajmniej to wygląda na początku, owija się wokół złego doktora i wpadają w jakąś otchłań,
no
kurwa.
Właśnie, tylko, że to zostało tak przedstawione, że nawet trudno było stwierdzić, czy to jest otchłań, ale chyba taką...
Ja nie wiem, co tam się dzieje w ogóle. I dlaczego ten doktor później tak urósł? Był taki moment, że on tak urósł,
on
a miał taką małą rączkę?
On coś chyba w ogóle powiedział. Wiesz, bo w ogóle tam był trochę taki patent, że ja, jak, jeśli nie czytać tego przez pryzmat Koszmaru z ulicy Wiązów, to trochę można by stwierdzić, że tam są jakieś takie początki Amala Faruk, wiesz.
No jest to trochę w sumie tak, ale też nie sądzę, żeby do Shadow Kinga tutaj było świadome odniesienie, tylko raczej to jest bazowanie na jakichś takich archetypach.
Tak.
Zwróciłeś uwagę, jaką ten aktor ma żylastą szyję, kurwa?
Nie.
Jak on tam na końcu jest ten pojedynek i nie wiem, co mu się dzieje, jakiś ból odczuwa, czy po prostu wpada w te swoje szaleńcze jakieś ekscytacje, tak napina szyję, że ma po prostu w każdym miejscu szyi żyły takie, czy ścięgna, nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy to był efekt jakiś, czy on ma taką szyję, po prostu, ale wyglądało to dziwnie.
No, tak wykorzystuje swoje ciało.
Prawdziwy artysta. No i pokonują tego pajaca, okazuje się, że Angelo, wykorzystując swoją super skórę, wraca z tej otchłani, wszyscy wracają do domu i na końcu, jako epilog,
ale nie, bo
pojawia się Buff w właśnie, kostiumie.
Bo tam są takie dwa epilogi. Jeden jest taki przaśny, że w ogóle to też jest wszystko tak źle w ogóle szczasowane. Siedzą sobie cały Generation X i grają w jakąś grę, która w ogóle wygląda, jakby została specjalnie dla nich w ogóle stworzona, albo oni sami ją stworzyli. Mamy takie... Piękny taki motyw, że już wspólny język, znają zasady, przekomarzają się, siedzą przy kominku. Generalnie wiecie, myślcie sobie komnata Gryffindoru i jakieś tam uczniowskie symbiozy. No i nagle nie wiadomo dlaczego wchodzi kurwa Husk, czyli Buff w kostiumie Generation X. Podświetlona ze zrobionymi włosami, czyli rozumiem, że transformacja jest full. No i właśnie nowe kostiumy.
Ale jaki to jest kostium? Jak chujowy. Jak najgorszy cosplay.
Tak.
Zresztą nie, żeby inne kostiumy w tym filmie były lepsze. Bo to, co nosi na sobie Emma Frost, wygląda, jakby wzięła opakowanie po czekoladzie i przykleiła sobie paski z tego na brzuch i nogi. Albo folię taką srebrną do pakowania kanapek. No i tak się kończy ten niesamowity film, który trwa aż 87 minut. I co ciekawe, na Rotten Tomatoes ma tylko jedną ocenę, ale nie pamiętam jaką, a na IMDb ma średnią 4,6, a na Filmwebie średnią 4,1. I ja trochę nie rozumiem tak wysokich ocen tego gówna.
Może ci ludzie oceniali przez pryzmat czasów?
Znaczy, myślę, że sentyment miał dużą rolę, bo wspominałeś na początku o komentarzach pod tym YouTube'owym, pod tą YouTube'ową wrzutką i w większości przypadków są pozytywne.
Tak, że jak, w sensie, ale wiesz, pozytywne, ale brzmiło też, że kiedy oglądałem to jako dziecko, więc myślę, że kiedyś nawet rozmawialiśmy o jakichś takich filmach, które wydawały się dobre, ale wracasz do tego i...
Może przy okazji Fantastycznej Czwórki?
Może przy okazji Fantastycznej Czwórki, ale to nigdy nie
którą też zhejtowaliśmy, a później okazało się, że nasi słuchacze kochają ten film?
No, wiesz, każdy ma prawo kochać, jak uważa za słuszne.
Więc tak się prezentuje Generation X w wersji filmowej i wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Chociaż w sumie to nie jest najgorsze. To też jest moim zdaniem kolejna trendseterska cecha tego filmu.
No.
To był pierwszy film aktorski X-Men. I chociaż trochę się zmieniło od tego czasu przez te 20 parę lat, to filmy X-Men mimo wszystko mają dużo wspólnego z tym pilotem. Bo w wielu przypadkach, nie chodzi oczywiście o realizacyjne rzeczy, tylko bardziej o budowanie fabuły i tworzenie postaci, które nie mają wiele wspólnego z komiksowym oryginałem.
Mm-hmm. No tak. No cóż, można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty.
Ale to jest nasz drugi chujowy film Marvela, który omówiliśmy, bo wcześniej był Doctor Strange z lat 70.
Tak. Ale to są, wiesz, no... Ja to trochę traktuję, myślę, trochę budzi się we mnie, wiesz, mój kulturoznawca wewnętrzny, że no jakby... wiesz, trzeba czasami zobaczyć takie rzeczy, żeby uświadomić sobie, jakie było anachroniczne podejście. I też wiesz, jak bardzo zmieniło się. No nie wiem, no wydaje mi się, że naprawdę, jeśli ktoś współcześnie użyłby tak złych, nieproporcjonalnych, nieadekwatnych środków, no to już teraz nie można powiedzieć, że współcześnie producenci czy nie rozumieją kultury komiksowej, bo po prostu jest tak wszędobylska, że już nie mogą się powoływać na to, że to jest takie nieznane medium.
Niszowe.
Tak.
Ale skoro ty obudziłeś sobie kulturoznawcę wewnętrznego, to ja też. Zapomnieliśmy powiedzieć o tym podczas zeszłego odcinka, że Generation X, które rozpoczęło się w 1994 roku i trwało do 2000 roku, jest super przekrojem komiksów Marvela z tamtego okresu. Bo zaczyna się takim typowym X-Menowym, ówczesnym X-Menowym klimatem, trochę takim mrocznym i bardzo pojebanym, pełnym tych wszystkich klonów mentalnych, połączeń różnych postaci i innych dziwnych rzeczy. Jakiś symbioz pomiędzy Sentinelem a człowiekiem albo nie wiem. Wiesz, o co mi chodzi.
Wiem,
później
ale...
Przeszło w takie bardziej stonowane klimaty i na końcu się pojawia już ten taki typowy dla lat 2000 brutalizm.
Taki polityczny brutalizm. Jakiś.
Tak. Więc to był przekrój, jeżeli chodzi o komiksy, a ten film z kolei to moim zdaniem jest mimo wszystko jakieś odbicie lat 90.
Totalnie.
Znaczy, bo my często mówimy, że lata, przynajmniej ja tak uważam, że lata 90 są chujowe i są słabe. Ja na przykład bardzo nie lubię tego okresu, źle wspominam. Mimo tego, że mam też takie sentymentalne różne historie związane z filmami, serialami, komiksami, książkami, innymi rzeczami, które wtedy konsumowałem, ale z perspektywy czasu wiem, że to były śmieci w wielu przypadkach i że kultura ówczesna była bardzo słaba, szczególnie w Polsce. I Generation X było dobrą stroną, przynajmniej początkowo, dobrą stroną lat 90., jeżeli chodzi o komiks, a ten film jest tym właśnie co najgorsze w latach 90. Chociaż nie do końca, bo tutaj się nie pojawiają te wszystkie przeseksualizowane postacie
tak.
nie ma tej brutalności typowej dla filmów lat 90. Takiej, no bo w komiksach też ona była, ale ona była tak nierzeczywista, że różniła się właśnie od kolejnej dekady tym, że w komiksach to było wszystko bardzo science fiction i mało realistyczne, a w latach 2000 wszystko stało się bardzo realistyczne. I tym się te brutalizmy różnią w komiksach. A w filmach jednak wtedy no, popularne były te wszystkie produkcje, w których występowali twardziele prawdziwi, mężczyźni z wielkimi mięśniami. I tutaj tego nie ma w tym filmie akurat, ale są te takie właśnie cechy chujowizny lat 90. Więc jest takim odbiciem tego okresu, tak jak odbiciem tego okresu był komiks, o którym mówiliśmy tydzień temu. Więc ładnie się to łączy w całość.
Dość.
Ach, Konradku.
Serdecznie.
Nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj zacząłem urlop. Technicznie przynajmniej. Pierwszy raz w życiu będę miał 2 tygodnie wolnego od pracy. Nigdy nie miałem tak długo wakacji.
No to korzystaj.
W momencie, kiedy będziecie słuchać ten odcinek, będę siedział na lotnisku, czekając na samolot. Ale nie bójcie się.
Wrócisz.
Ponieważ mimo tego, że będę na wakacjach, to w przyszłym tygodniu i tak odcinek poleci w normalnym terminie. Za to możecie się spodziewać na naszym Instagramie i Facebooku dodatkowego wakacyjnego kontentu związanego z Marvelem. Będę polował na różne sklepy komiksowe.
Dobra, będziecie mogli po prostu patrzeć, jak Serek smaży cudzko na plaży.
Nie jadę na plażę. Za kogo ty mnie masz? Plaża to jest ostatnie miejsce, w którym chciałbym spędzać wolny czas.
Także
więc zapraszamy na nasze media społecznościowe.
Gdzie będziecie mogli oglądać przeróżne plaże w najbliższym czasie.
Żadnych plaż, ale za to na pewno pojawią się kadry z tego wspaniałego filmu, o którym możecie nam coś napisać ładnego.
Bo możecie go obejrzeć na YouTubie.
Tak, więc możecie dzielić się nie tylko swoimi wrażeniami z odcinka, ale możecie też się dzielić wrażeniami z seansu Generation X.
Potraktujcie to jako Comics Mani Challenge.
Kto wytrzyma cały seans?
Dokładnie.
Czas się pożegnać.
Chyba tymczasem, kochani. Do następnego.
Znasz jakiś ten? Pożegnanie z lat 90?
Nie chciałem powiedzieć. Oj, mate! Ale to australijski wciąż funkcjonuje.
Co to wspólnego z latami 90?
To the future! Dobra, robi się żenująco. Pa!
Pa, pa!